Uniwersytet Gdański przedstawia.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Gościem Radia Mors jest dzisiaj pani profesor Iwona Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, w tym roku pani wprawdzie nie uczestniczyła w pracach kapituły konkursowej Mediasterów, konkursu, nad którym Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej objęło patronat honorowy, ale w zeszłym roku pani uczestniczyła w pracach tej kapituły. Chciałbym się dowiedzieć, jak pani ocenia poziom tego konkursu, prac, które przychodzą na ten konkurs.
Przede wszystkim warto podkreślić znaczenie samego konkursu, inicjatywy, która wyszła z Gdańska, aby nagradzać prace, najlepsze prace magisterskie, prace dyplomowe poświęcone mediom. W sytuacji, w której mamy relatywnie młodą dyscyplinę, wszystkie inicjatywy integrujące i studentów, i badaczy są bardzo ważne. Myślę, że prace zgłoszone do konkursów zawsze są bardzo przemyślane, te decyzje wyboru. Poziom prac jest wyrównany, bardzo wysoki, a przede wszystkim obrazuje tradycje, w których osadzone są badania mediów. Mówiąc to, mam na myśli po pierwsze tradycję teoretyczno-literacką, na przykład w ubiegłym roku prace poświęcone gatunkom radiowym albo muzyce w radio były odzwierciedleniem takiego osadzenia w tradycji badań, a druga to ta tradycja, która wiąże się z adoptowaniem metod typowych dla obszaru nauk społecznych, czyli na przykład związanych z oddziaływaniem mediów, psychologią mediów, także nowymi mediami. I bardzo pouczające jest zarówno dla członków kapituły, jak i dla osób, które uczestniczą w samej uroczystości, żeby zobaczyć, jaka jest przewaga, jaka jest proporcja tych prac, jak również w różnych ośrodkach wartościuje się, prawda, tę rangę tradycji teoretyczno-literackiej lub właśnie interdyscyplinarnej.
Mediastery to nie jest główny temat, który chciałbym dzisiaj poruszać. Korzystam z tego, że pani przyjechała na konkurs organizowany przez Uniwersytet Gdański, przez nasz kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ale chciałbym porozmawiać głównie o Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej. W tym roku państwo obchodzą 10 lat istnienia. Jak w ciągu tych 10 lat zmieniło się podejście badaczy w ogóle do mediów i do komunikacji społecznej?
10 lat istnienia Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej to jest dekada w rozwoju nauki polskiej, ale historia w rozwoju nauki o mediach. Wynika to z takiego faktu, że dopiero w wyniku starań towarzystwa, wzmocnionych także przez konwent dziekanów kierunków, wydziałów, na których kierunki dziennikarskie są rozwijane, w 2011 roku ukonstytuowała się dyscyplina nauki o mediach. I właściwie ten fakt dopiero pozwala nas pozycjonować jako badaczy zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i w ogóle w hierarchii problemów nauki szkolnictwa wyższego w Polsce. Jak zmieniła się nauka o mediach? Zmieniła się diametralnie poprzez właśnie sam fakt, że możemy pełnym głosem mówić: jesteśmy, mamy własną tożsamość, mamy własną metodologię, przedmiot badań. Czyli spełniamy jako badacze, jako dyscyplina wszystkie kryteria, które wiążą się z takim poważnym naukowym traktowaniem przedmiotu badań, w tym przypadku mediów. Myślę, że pojawiła się, właśnie największym chyba problemem jest liczba i charakter subdyscyplin, które zostały przypisane w podstawowym paradygmacie nauk o mediach. Z tym także wiążą się wyzwania, cele i przyszłe kierunki działań towarzystwa, to znaczy poszerzenie tych paradygmatów. Jeżeli mogę kontynuować ten wątek, to dopowiem, że w tych subdyscyplinach znajdują się między innymi takie jak historia mediów, język mediów, komunikowanie społeczne, ale na przykład już nie komunikacja polityczna, która jest ważnym elementem procesów komunikowania. Mamy także nowe media, mamy także zagadnienia związane z retoryką, z komunikowaniem międzynarodowym, międzykulturowym, gatunkami dziennikarskimi i genealogią. Więc nawet taki pobieżny przegląd wskazuje, jak wiele jeszcze przed nami w tym sensie, aby po pierwsze poszerzyć paradygmat o wszystkie procesy komunikacji społecznej, uwzględniające teorie oddziaływania mediów, socjologię i psychologię mediów.
Gdzie się w tej chwili znajdują w Polsce takie główne ośrodki, które się zajmują tymi badaniami?
Chciałam zacząć banalnie. To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ wreszcie po ukonstytuowaniu dyscypliny możemy mówić też o wyrazistym podziale ośrodków badawczych poświęconych mediom i komunikacji oraz o współpracy pomiędzy wydziałami humanistycznymi i społecznymi, na których te kierunki są realizowane. Jak gdyby zniknęło pole konfliktu w momencie pojawienia się dyscypliny. Więc wymieniłabym według starszeństwa Uniwersytet Warszawski, na którym Instytut Dziennikarstwa funkcjonował od tuż po wojnie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Gdański, także Poznań, Rzeszów, Lublin jest takim ośrodkiem dość istotnym na mapie, Olsztyn, Kielce. Widać zatem, że nauki o mediach jako dyscyplina są także wzmacniane atrakcyjnością oferty dydaktycznej i właściwie wszystkie wydziały, na których kształci się w obszarze społecznym lub humanistycznym, pragną posiadać takie kierunki, które konsumują efekty powstania nowej dyscypliny.
W zeszłym roku we wrześniu mieli Państwo czwarty zjazd. I głównym tematem tego zjazdu było komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii. Domyślam się, że to w tej chwili jest ten czynnik, który najbardziej wpływa na jakość komunikacji, na to, jak ona się zmienia. Nowe technologie.
Tak, nowe technologie są tym determinantem istotnie przekształcającym zarówno media, jak i sposób komunikowania. I w pełni potwierdzam to spostrzeżenie, które pan był uprzejmy wygłosić, to znaczy hasło kongresu zawsze odpowiadające najnowszym tendencjom badań tutaj stanowiło bardzo dobry przykład przenoszenia tych tendencji badań ze świata do Polski. Nowe media zmieniają samo rozumienie zawodu dziennikarza. Warto pamiętać o tym, że polskie prawo prasowe ciągle jeszcze nie przystaje do tych wyzwań wynikających właśnie z cyfryzacji czy z powszechności nowych technologii. Zmieniają kanały komunikacji, zmieniają język komunikowania. Powstają zaawansowane przecież prace i badania nad tym, jak zmienia się komunikacja pod wpływem krótkich wpisów, prawda? Typowych na przykład dla Twittera czy komunikacji poprzez blogi, więc to jest bardzo istotne i rzeczywiście w świecie badania nad taką formą komunikowania są już dość powszechne. Nowe media wpływają także na zmianę stosunku i nawyków odbiorcy do samego przekazu. To znaczy z jednej strony czujemy się absolutnie zagubieni czy w chaosie informacji, które napływają. Z drugiej te informacje są targetowane, na przykład właśnie wiadomo, że nowe media służą temu, aby sprofilować nasze zainteresowania i te serwisy informacyjne są ustawiane w agendzie zbliżonej do zainteresowań lub potencjalnych zainteresowań odbiorcy, czyli jak gdyby rozpoznają nasz profil marketingowy, ale jednocześnie też rodzi się taka tęsknota wśród odbiorców do dziennikarstwa poważnego w świecie zwanego dziennikarstwem wysokim, które umożliwiłoby jednak orientację w świecie. Nie byłoby takim zbiorem informacji, które należy przefiltrować przez własną wrażliwość, wiedzę o świecie, ale które dałyby interpretację świata. I mnie się wydaje, że ta tendencja w badaniach jest najistotniejsza i właściwie chyba także nieco niwelująca obawy badaczy, zwłaszcza starszego pokolenia, o kierunek, o linię rozwoju mediów.
Z tego, co pani powiedziała, wynika, że nowe technologie zamiast ułatwić proces komunikacji, skomplikowały go.
Tak, jestem przekonana, że nowe media skomplikowały proces komunikowania, choć też rozumiem, że to jest teza kontrowersyjna i tak jak kiedyś walczyliśmy za i przeciw kulturze masowej, tak teraz wartościujemy za i przeciw nowym technologiom. Na pewno przyspieszyły dostęp do informacji. Ta informacja jest informacją transparentną, no właśnie bardzo aktualną. Jest informacją, która zainteresuje każdego odbiorcę, bo jest tak formowana, aby odbiorca miał wrażenie, że dotyczy go bezpośrednio, na przykład właśnie poprzez rozpoznanie profili odbiorcy. Ale jednocześnie jest to chaos informacyjny, prawda? Agenda medialna, która wpływa na agendę publiczną, jest w ścisłej relacji i zależności z agendą publiczną, kształtuje naszą wiedzę o świecie, nasze poglądy, nasze wyobrażenie o tym, co jest dobre, co jest złe. I jeżeli przejrzymy jakiekolwiek serwisy informacyjne, to widać brak takiego ukierunkowania, brak autorytetu publicystycznego, dziennikarskiego, który nadawałby poprzez swoje poglądy opinię tym, którzy chcieliby dowiedzieć się, jakie są rozwiązania bardzo ważnych światowych problemów, czy po prostu problemów lokalnych, które ich bezpośrednio dotykają. Mnie się wydaje, że nowe technologie, tak bezrefleksyjnie przyjmowane jako remedium na wszystkie procesy komunikacyjne, nie mogą funkcjonować sprawnie i nie mogą nam ułatwiać procesu porozumienia, bo także niwelują ten rodzaj zaufania dla kompetencji tego, kto nadaje ten komunikat. Jeśli wiemy, że każdy może, no to w takim razie ja też mogę i niezależnie od tego, czy mam coś do powiedzenia, czy nie, nazywam się dziennikarzem.
Państwo jako towarzystwo mają swój własny konkurs. Zaczęliśmy od konkursu naszego tutaj na Wydziale Nauk Społecznych. Państwo mają konkurs skierowany do doktorantów o podobnej formule jak Mediastery, tyle że Mediastery są do osób, które pisały pracę magisterską. Czy tematy poruszane w tych doktoratach, one są zbieżne z tym, czym interesują się magistrze? Czy to już jest inny poziom zupełnie?
Tematy są zbieżne. Choć chciałabym zauważyć, że w kontekście poprzedniego pytania, że wcale nie dominuje wątek nowych mediów, czy jak mogłoby się zdawać, problemów wynikających z mediatyzacji polityki czy świata. Bardzo rozrzucone są te tematy, problemy interesujące młodych badaczy, adeptów dziennikarstwa. Na poziomie drugiego stopnia i trzeciego stopnia kształcenia możemy zauważyć właśnie odbicie tych tradycji, od których rozpoczęliśmy rozmowę i na przykład takie tematy jak symbol w komunikacji w starożytnej Grecji, prawda, pojawia się jako temat rozprawy doktorskiej, ale równocześnie kryteria profesjonalizacji zawodu dziennikarza i zmiany w rozumieniu tej definicji, w rozumieniu profesji pod wpływem konwergencji mediów. Są prace poświęcone społeczeństwu obywatelskiemu i tu jest bardzo duży rzeczywiście obszar, który pokazuje, jak zazębiają się niektóre subdyscypliny, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo obywatelskie, na pograniczu wszak, prawda, nauk o polityce, socjologii, może nawet filozofii, nauk o mediach, więc czerpię też z tego obszaru bardzo, bardzo głęboko. Całkiem dużą część prac stanowią prace typu monograficznego. Okazuje się, że doktoranci, a za chwilę młodzi doktorzy, chętnie podejmują żmudne kwerendy biblioteczne i poświęcają swoje prace obrazowi, wizerunkowi problemu w prasie, na przykład międzywojennej. Bardzo ciekawe są to prace i powiedziałabym także aktualne w obserwacji świata, w obserwacji niezmienności świata, choć wydaje się nam, że wszystko, w czym żyjemy, jest absolutnie nowe. Także monografie problemu, monografie tytułów, monografie rozgłośni, na przykład Radia Wolna Europa, prawda? To jest do przekopania całe tony materiałów archiwalnych, do przesłuchania tysiące metrów taśmy, na której te audycje Radia Wolna Europa były pokazywane. Tak więc bardzo szerokie spektrum obejmujące wszystkie subdyscypliny, a także subdyscypliny pograniczne. I ja widzę, że właściwie, teraz tak sobie to uświadomiłam, że właściwie tematy prac doktorskich są pogłębieniem tematów podejmowanych na poziomie prac magisterskich i że można mówić o pewnej specyfikacji badań w zależności od dominującego w środowisku akademickim nurtu badawczego. Możemy więc chyba powiedzieć o tym, że w Polsce zarysowały się ośrodki specjalizujące w różnych badaniach. Na przykład Uniwersytet Gdański na pewno w publicystyce ekonomicznej i w ogóle w dziennikarstwie ekonomicznym. To bardzo ważny i niszowy temat badawczy. We Wrocławiu możemy mówić o rozwoju komunikacji politycznej jako subdyscypliny w badaniach.
Co te badania dadzą dziennikarzom? Ja jestem dziennikarzem i chciałbym się dowiedzieć od naukowca, w jaki sposób wesprze mnie w mojej pracy.
Myślę, że nie wszystkie te badania mogą być przydatne, nie mają taki wymiar pragmatyczny dla dziennikarza, dla kogoś, kto uprawia zawód dziennikarza, ale takie, które dotyczą analizy formy, gatunku, zmian gatunków pod wpływem nowych mediów, które dotyczą języka, także psychologii mediów, teorii oddziaływania, uatrakcyjniania przekazu medialnego, na pewno mogą być interesujące.
Na koniec chciałbym wrócić jeszcze do mediasterów i tutaj bliska koszula ciału. Chciałbym wspomnieć o trzecim miejscu i o pracy Marty Demartę, która jest redaktor naczelną Radia Mors i w tej chwili ona nas tutaj właśnie rejestruje za szybą, więc to jak nas słyszycie właśnie zależy od Marty. I Marta przygotowała pracę pod tytułem Selfie, narcystyczne kreowanie wizerunku w internecie czy nowoczesne pojęcie estetyki w fotografii. Jak pani ocenia to, że tak jak pani wspomniała, zatarła się granica między dziennikarzem, nie dziennikarzem, że w tej chwili każdy może być właściwie dziennikarzem, chociażby przez taką formę jak selfie?
Przede wszystkim bardzo gratuluję pani Marcie podjęcia takiego tematu, który też wpisuje się w badania nad kulturą podglądactwa i ekshibicjonizmu jako nurtów współczesnej rzeczywistości, oglądu rzeczywistości. To, czy to jest dobre, że każdy może być dziennikarzem lub nazwać siebie dziennikarzem? No, myślę, że to jest nadużycie. I myślę, że powinny być jednak, od lat to zresztą postulujemy, powinny być ramy prawne określające, kto jest dziennikarzem i jaką ponosi odpowiedzialność, czy w ogóle ponosi odpowiedzialność. To znakomicie rozjaśniłoby ten chaos informacyjny, to także poczucie braku orientacji, jakiegoś wektora, na kogo trzeba patrzeć, kogo słuchać, aby świat oceniać za pomocą właśnie opinii dziennikarzy.
Czyli tutaj wchodzimy w taką kwestię już prawną, bo no, ciężko w tej chwili rozgraniczyć, kto jest dziennikarzem, bo jeżeli na przykład ktoś, kto ma profil na Instagramie, ma więcej odbiorców niż ktoś, kto pisze artykuły w poważnym tygodniku, no to kto ma większe siłę oddziaływania, kto tu jest dziennikarzem faktycznie.
No właśnie, ale czy dziennikarz to jest ten, kto ma większą siłę oddziaływania, czy ten, kto mądrze przedstawi świat i go zinterpretuje, prawda? Tu powstaje pytanie, czyli naprawdę kluczowe jest to, jak zdefiniować dzisiaj dziennikarza, zawód dziennikarza i jak określić w ramach prawnych. Na przykład prawnych etycznych, czyli kwestia odpowiedzialności tego, co się mówi, co się robi, legitymizując się zawodem dziennikarza, prawda? Rozdzielona od tego, że posiadam sprawność komunikacyjną i sprawność technologiczną, posługuję się nowymi mediami, mam swoje profile tu i ówdzie, ale nie jestem dziennikarzem. To jest jakaś tendencja w kulturze, że każdy może za pomocą internetu mieć dostęp, podzielić się swoimi smutkami, radościami, skomentować świat. I niech tak zostanie. Dawniej służyła temu fotografia, prawda, pamiętniki, dzienniki, listy ludzie pisali, żeby opowiedzieć o sobie. Natomiast na dziennikarzu jednak spoczywa odpowiedzialność, a nawet powiedziałabym, że jest to zawód, który jest obarczony pewną misją, prawda? I to jest zawód zaufania publicznego. Zatem nie ten, kto wrzuca ileś tam swoich zdjęć, prawda, i liczy lajki, jest dziennikarzem, tak bym tego nie rozumiała, lecz ten, kto mądrze tłumaczy świat.
Bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, że w ramach prac prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, też jako dziennikarz będę mógł lepiej zrozumieć otaczający świat i lepiej go przekazywać dalej. Przypomnę, że naszym gościem była pani profesor Iwona Hoffman, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie i rozmowę.
Do usłyszenia, Maciej Goniszewski.
Uniwersytet Gdański przedstawia.